Chciałbym dzisiaj dzielić się z wami tematem związanym z karmieniem, a bardziej z niedokarmianiem. Taki jest tytuł dzisiejszego kazania: nie dokarmiaj. Kiedy mieszkałem w Świnoujściu, to dosyć często chodząc w różnych częściach miasta spotykałem takie napisy, tabliczki, nawet pod blokiem, w którym mieszkałem, była informacja, żeby nie dokarmiać gołębi, żeby nie dokarmiać kotów. Tam, gdzie parkowałem samochód, to była jakaś taka część związana z węzłem ciepłowniczym i tam, jak to koty do ciepłego lgną, a ja tam parkowałem samochód i te koty często na moim samochodzie leżały, a nie tylko leżały, bo się załatwiały. Ja potem miałem walkę, czasami całe pod szybie musiałem demontować, żeby posprzątać i umyć, ale też i nad kanałem tam, bo to taka specyficzna jest miasto, gdzie wody dużo dookoła, więc przy kanale, gdzie też można było się przemieszczać, były tabliczki, żeby nie dokarmiać łabędzi. I myślę, że każdy z nas chyba spotkał taki napis, czy to będąc w zoo, czy w innych miejscach, żeby nie dokarmiać. Ja chciałbym dzisiaj też na temat tego niedokarmiania mówić, ale specyficznej istoty, jeśli mogę takiego określenia użyć. Jest taka piosenka, Małe TGD śpiewa i myślę, że ona jest bardzo cenna w swojej treści, ta piosenka. I tam jest, dzieci śpiewają, mówią w tym przekazie takie słowa: mogę nakarmić rybki, mogę nakarmić psa, nie chcę żywić urazy. Uraza to zaraza, co w głowie robi źle, a ból wraca 100 razy. Uraza to zaraza. I dzisiaj o karmieniu urazy, o żywieniu urazy. Uraza według słownika języka polskiego to żal do kogoś będący rezultatem zachowania bądź działań, które sprawiły komuś przykrość lub obraziły go. Urazę można chować, urazę można nosić, urazę można zataić w sercu, urazę można czuć, urazę można mieć i urazę można żywić. Można ją karmić, można ją żywić. I myślę, że temat związany z urazą nie jest obcy nikomu z nas. Zdarzyło wam się, że zostaliście urażeni? Chyba już od najmłodszych lat, czy przez rodziców, przez nauczycieli, przez najbliższą rodzinę. I niestety te razy, te urazy, które mogliśmy doświadczyć ze strony najbliższych osób, są najbardziej bolesne. Ale funkcjonując w normalnych warunkach, że tak powiem, to tych sytuacji, w których jesteśmy narażeni na różnego rodzaju urazy, jest bardzo wiele. To wynika z naszej też i konstrukcji. Myślę, że może będzie trudno mówić o sobie, tak? Gdybym zapytał, czy jesteś wrażliwy na urazy, to może będzie lepiej, czy znasz kogoś, kto jest wrażliwy na urazy. No chyba każdy z nas zna. Są ludzie, których naprawdę bardzo łatwo i szybko można urazić, prawda? I znając taką konstrukcję tych osób, zazwyczaj staramy się być delikatni i chodzić na palcach, żeby nie powiedzieć, nie zachować się, a czasami właśnie dlatego, że nie powiemy, to urazimy. Dlatego, że nie zareagujemy, to urazimy. Jak powiemy, to też urazimy. Jak zareagujemy, też urazimy. Wiecie, jak się człowiek by nie zachowywał, to są takie osoby, które są tak wrażliwe na urazy, że cokolwiek byśmy nie robili, to niestety możemy urazić. Jak to jest w naszym życiu? Jest nasza taka konstrukcja, jak wspomniałem, że jesteśmy na te urazy w jakiś sposób, mamy taki potencjał, taką skłonność. I tak myślałem, że jak tutaj Tomek niedawno mówił, pokazując zdjęcie Roberta Lewandowskiego, pytając, czy go znamy, czy kto go zna. Wiecie, taki zawodnik jak Robert Lewandowski, on musi być, no, taką klasę reprezentując, musi być dosyć chyba zaznajomiony i odporny na urazy. Bo gdyby nie był odporny, to pewno by w tylu meczach nie występował, tylko by spędzał czas na ławce rezerwowych bądź na izbie chorych, w szpitalu czy gdzie tam. Tak? Choć wiemy, że każde jego spotkanie na boisku jest narażone na różnego rodzaju urazy i obrażenia. Jest mnóstwo innych zawodników, którzy bardzo wiele są gotowi zrobić, żeby takiego zawodnika urazić i go wyeliminować. Wiecie, to jest też taki obraz, ilustracja, bo w naszym życiu jest bardzo wiele okoliczności, ale jest jeden szczególny wróg, który wie, że uraza to jest świetna strategia i bardzo skuteczna. I ten przeciwnik jest niestety bardzo skuteczny w tym, żeby używać tej broni, niszczycielskiej broni, diabelskiej, jaką jest uraza. Uraza to bardzo skuteczna broń diabelska przeciw jedności Kościoła, przeciw rozwojowi Królestwa Bożego i przeciw Tobie też, jako człowiekowi wierzącemu. Diabeł występuje i używa tej broni, którą jest uraza. Ja chciałbym dzisiaj kilka przykładów ze Słowa Bożego tutaj przedstawić, podzielić się z wami, gdyż kiedy sam je czytałem, to też byłem pod wrażeniem i byłem poruszony tym właśnie, jakie skutki dramatyczne może przynieść w życiu żywiona, karmiona, chowana uraza. Jednym z tych przykładów, które chciałbym przedstawić jako pierwszy, przykład Absaloma. Absalom, jak wiemy, był synem Dawida. Pamiętacie, którym synem był Absalom? Pierwszym był Amnon. Potem już go nie było, bo niestety Absalom się do tego przyczynił. Ale Absalom był trzecim synem. Jak czytamy w drugiej księdze Samuelowej, możemy też to otworzyć, jeśli macie Słowo Boże. W drugiej księdze Samuela, w trzecim rozdziale, czytamy od drugiego wersetu. Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodnym był Amnon, z Achinoam Jezreelitki. Drugim synem był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. Trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszur. Czwartym Adoniasz, syn Hagity. Piątym Szefita, syn Abitali. Szóstym Itream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. To jest ten pierwszy okres 7,5 lat, w których Dawid był królem w Hebronie, a potem 33 lata w Jeruzalemie, razem 40 lat był królem i jeszcze miał dosyć sporo innych dzieci, ale tym trzecim, i też myślę, że to jest dosyć istotne w tym, Absalom był synem, jak tutaj czytałem w tym wersecie trzecim, był synem Maachy, córki Talmaja, króla Geszur. Absalom był królem, był synem króla, a jego mama była królewną, bo Talmaj, tata Maachy, był królem Geszur. Nie tylko Absalom miał tatę za króla, ale także miał dziadka króla. I to nie był ojciec Dawida, ale ojciec jego mamy. I chyba on jest jedynym synem, który właśnie ma takie pochodzenie i taką, wiecie, naprawdę dosyć mocno ugruntowaną błękitną krew w swoich żyłach. I znamy historię, pozwolę sobie przypomnieć, w 13 rozdziale drugiej księgi Samuela czytamy o tym, jak to pierworodny syn Dawida, Amnon, zakochał się w Tamar. Tamar była siostrą Absaloma. I tutaj pewna intryga jest uknuta i tym, który tego się przyczynił, był przyjaciel Amnona, jak czytamy w 3 wersecie 13 rozdziału drugiej księgi Samuela, Jonadab, syn Szimei, brata Dawidowego. On wymyślił taki plan, żeby Amnon udał, że jest na kwarantannie, że jest w łóżku, jest chory i Tamar musi przyjść, pamiętacie, przygotować mu posiłek. To nie miało być niby skutecznym sposobem postawienia go na nogi. Ale przyczyniło się cały ten plan do tego, że Tamar została zhańbiona, została zgwałcona i potraktowana, mówiąc no, krótko, bardzo niegodnie. I nie tylko w tym, że została zgwałcona, ale potem została odprawiona w haniebny sposób. I czytamy o tym dalej w 20 wersecie, kiedy Tamar wróciła do swojego brata, do Absaloma. Rzekł do niej Absalom, czy Amnon twój brat był u ciebie? W takim razie, siostro moja, zachowaj milczenie, to twój brat. Nie bierz sobie tej sprawy zbytnio do serca. I zamieszkała Tamar rozgoryczona i samotna w domu Absaloma, swojego brata. Zadziwiające, w jaki sposób Absalom pociesza swoją siostrę po tym, co przeżyła. Zastanawiałem się, dlaczego i z czego wynika to, że on mówi, tylko nic nie mów, zachowaj milczenie, bo to twój brat. Myślę, że Absalom przykłada własną miarę do innych sytuacji. Był człowiekiem, który był chyba dosyć takim bardzo mocnym introwertykiem. On był skrytym człowiekiem i sam za dużo nie mówił. Wszystko miał w sobie, on chował to w sobie. Myślę, że ten czas, kiedy Tamar mieszkała w jego domu i on codziennie patrzył, jak tu jest napisane, na jej rozgoryczenie i na jej samotność. Nie były też obojętne na tą urazę, której Absalom doświadczył, no, z faktu wynikającej to, że jego siostra została tak potraktowana. Ale mało tego, że Amnon tak potraktował Tamar, to czytamy dalej w 21 wersecie, a gdy król Dawid dowiedział się o tym wydarzeniu, bardzo się rozgniewał, lecz nie wyrządził żadnej przykrości Amnonowi, gdyż go miłował jako swojego pierworodnego. Myślę, że jeszcze do tego urazu, którego już Absalom doświadczył z racji sytuacji swojej siostry, to jeszcze reakcja taty. Pamiętaj, Amnonku, nie wolno gwałcić siostry. I co? I już? Myślę, że brak reakcji, czy taka, mówiąc krótko, słaba i kiepska reakcja Dawida, czy nie była też sytuacją, która sprawiła wielki uraz w sercu Absaloma. Myślę, że Tamar była dla niego szczególna. Mieszka w jego domu, on się nią opiekuje. I też potem, jak byśmy czytali 14 rozdział, wiecie, ile Absalom miał dzieci? Miał 3 synów i córkę. A jak córkę nazwał? Jak myślicie? Tamar. W 14 rozdziale, 27 wersecie. Absalomowi urodziło się 3 synów i 1 córka, której było na imię Tamar. A była to kobieta nader urodziwa. Czy to przypadek, że tak nazywa swoją córkę, jak miała na imię jego siostra? To też myślę, że mówi o swego rodzaju relacji, zażyłości, bliskim takim związku brata z siostrą, skoro nazywa tak samo swoją córkę. Jak czytamy dalej w 22 wersecie tego 13 rozdziału, Absalom zaś nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle. Absalom bowiem znienawidził Amnona za to, że ten zhańbił Tamar, jego siostrę. Był człowiekiem, który nie mówił za dużo i nie wyrażał na zewnątrz, nie objawiał swoich emocji. Można kogoś nienawidzieć i nie dawać żadnego na zewnątrz sygnału, że kogoś się nienawidzi? Można, prawda? Można schować tak głęboko w sercu tą urazę, że nikt jej nie będzie widział. Może to trwać latami. Bo wiemy, że jak czytamy dalej, 2 lata później miało się odbyć u Absaloma strzyżenie owiec. Przez 2 lata Absalom żyje, nie wyraża tego, co się dzieje w jego wnętrzu, w jego sercu, ale przez 2 lata karmi, żywi, pielęgnuje urazę. Jaki jest tego finał? Amnon zostaje zamordowany. Absalom po śmierci Amnona ucieka do dziadka. Do, jak czytamy tutaj w wersecie 38, gdy Absalom po swojej ucieczce przybył do Talmaja, króla Geszur, i przebywał tam już 3 lata. I 3 lata jest u swojego dziadka, u Talmaja, u króla. Tam się schował. 2 lata w swoim sercu pielęgnował i karmił urazę. Potem 3 lata, obawiając się pewno jakiejś zdecydowanej reakcji Dawida, jest u swojego dziadka. Potem 14 rozdział mówi o tym, jak też jeden z przyjaciół Dawida, Joab, przy pomocy pewnej kobiety też uknął pewien plan, żeby uświadomić Dawida, że powinien wysłać po Absaloma, żeby on wrócił do domu. I potem, no, ja tego nie będę w całości czytał, tylko tak wspominam. I kiedy Absalom wrócił, to czytamy potem w 14 rozdziale, 28 wersecie, Absalom mieszkał już w Jerozolimie 2 lata. To już 7 lat mija. I potem w 15 rozdziale czytamy o buncie Absaloma. I w wersecie 7, 15 rozdziału czytamy, po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla i zostaje obwołany królem, albo sam siebie obwołuje. Uzurpuje sobie to prawo, żeby zostać królem i chce zabić swojego tatę. 11 lat. 2 lata najpierw hodował, żywił urazę do Amnona, potem go zabił. Czy myślicie, że to wszystko, co się potem tutaj dzieje, jego postawa wobec własnego ojca, jego te wszystkie działania nie są związane z tym, że on doświadczył głębokiej urazy i pozwolił, żeby ta uraza, jak zaraza, jak rak, zniszczyła jego serce i jego miłość, lojalność wobec własnego ojca. Niestety uraza i wszelkie urazy mają taką umiejętność, żeby, wiecie, na początku jak rak, bezboleśnie, bez żadnych jakichś tam symptomów niszczy. A kiedy go się odkryje, to już jest za późno. Bo wtedy już człowiek niestety kończy swoje życie. Drugi przykład, ja tak tylko dzisiaj zasygnalizuję, ale też zachęcam, żeby wejrzeć we własne serce. Kiedy ja, powiem szczerze, czytałem tę historię, sam zacząłem zastanawiać się, a jak jest w moim życiu, a jak jest w moim sercu. Czy są jakieś urazy, które pozwoliłem i karmiłem je, i żywiłem je, żeby one gdzieś tam znalazły swoje miejsce w moim sercu. Czasami bardzo niewiele potrzeba, żeby tej urazy doświadczyć. Jak to jest w małżeństwie? Żony, mężowie, jak to jest w rodzinach? Dzieci, rodzice. Czasami jak to jest w kościele? Czy nie zdarzyło się, że ktoś stojąc tutaj w taki sposób powiedział, że zostałeś urażony? Dlaczego pojawiło się zjawisko zwane turystyką zborową? Czy nie dlatego, że ktoś został urażony w kościele przez pastora, kaznodzieję, przez brata, przez siostrę? To jeszcze pół biedy, jak ktoś idzie w inne miejsce. Ale jak wiele sytuacji, myślę, że jest nam też znanych, kiedy człowiek urażony odchodzi od Boga. Drugi przykład. Ja mówiąc, wiecie, o tym chcę dzisiaj taki może swego rodzaju granat zaczepny w waszą stronę rzucić, aby was, kochani, zachęcić i siebie samego też do właśnie wejrzenia w własne serce, do przeanalizowania własnego życia pod kątem żywienia, karmienia, urazy. Drugi przykład jest w Ewangelii Marka zapisany. Teraz przeskoczymy, wiecie, bo tak naprawdę, gdyby tak chcieć czytać, to tych okoliczności, które prowadzą do urazy, myślę, że jest bardzo wiele, bo człowiek ma taką tendencję, taki potencjał, taką umiejętność, żeby doświadczyć urazy. Tak myślę, czy w ogrodzie Eden, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli, myślicie, że oni po tym, kiedy zostali wypędzeni, nie rozmawiali ze sobą? Już widzimy, kiedy Bóg rozmawia z Adamem, no to mówiąc to, co Adam mówi, reaguje na to, co Bóg mu powiedział. Kobieta, którą mi dałeś. To nie ja. A kobieta co mówi, to przecież też nie ja. To wąż. Potem jak czytamy, jak było z pierwszymi braćmi, z Kainem i Ablem. Czy Kain nie został urażony tym, że Bóg wejrzał na ofiarę Abla? Czy w jego sercu nie było jakiegoś urazy? Do czego to doprowadziło? Jak w przypadku Absaloma? Do zamordowania własnego brata. A wcześniej usłyszał, u drzwi czyha grzech. Masz nad nim panować. I ten gniew, wierzę, że jest owocem doświadczonej urazy. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale czytamy tutaj o tym, jak było ze śmiercią Jana Chrzciciela. Ja tutaj w przykładzie Biblii Warszawskiej tak to mam zapisane. Może od 17 wersetu. Albowiem sam Herod, Marek 6 rozdział od 17 wersetu. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata swego. Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników z Galilei. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej, o cokolwiek poprosisz mnie, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. A ona wyszedłszy, rzekła matce swojej, o co mam prosić? Ta zaś odrzekła, o głowę Jana Chrzciciela. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić. Wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę jego. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało jej ją matce swojej. Wybaczcie, że tak powiem, jaka to patologia w tej rodzinie. Herod, tutaj czytamy, że wiedział, że Jan jest sprawiedliwym i świętym mężem. Ochraniał go. Myślę, że nie raz już wcześniej tak było, że Herodiada mu suszyła głowę, żeby w końcu zrobić porządek z tym Janem. Jak on śmie ciebie, króla, publicznie wzywać do jakiejś zmiany? Żywiła do niego urazę. I chciała go zabić, ale nie mogła. Ona tą urazę, ona ją karmiła, ona ją żywiła, pielęgnowała w swoim sercu. Jaka relacja musiała być między Herodiadą a jej córką? Jak podają inne źródła, miała na imię Salome. I co to w ogóle za dziwnego rodzaju relacja? Nie wiemy, ile Salome miała lat. Tutaj jest powiedziane, że była dziewczęciem. I jak pyta mamy, o co ja mam poprosić, to powiedziała, poproś o różowe buciki i rower, to król ci da. I jeszcze dużego lizaka. No bo co dziewczęciu można zaproponować, jak dziewczę nie wie? Czy dziewczę nie wiedziało? Czy było w takiej chorej relacji ze swoją mamą, którą trawiła właśnie ta uraza, którą karmiła, którą żywiła, że nawet ta relacja była po prostu patologiczna? I dziewczę się ucieszyło, że dostało głowę Jana Chrzciciela na misie. Dramat, prawda? Jaka przyczyna, że taki stan rzeczy zaistniał? Żywiona uraza w sercu. Jaka to zaraza, jaki to rak, który nie tylko niszczy osobę, która tą urazę żywi, ale także wiele osób wokoło. My wiemy o tym, Pan Jezus mówił, że nie to, co do człowieka wchodzi, jego kala, ale to, co z niego wychodzi. I z serca, powiem, pochodzą i zabójstwa. I uraza właśnie to jest taka zaraza, która wchodzi do serca, czasami nawet nie wiesz kiedy. Ale ona wychodzi, bo żeby wyszła, najpierw musi wejść. I najczęściej jest tak, że albo jej nie chcemy rozpoznać. Pamiętam, jeden kiedyś człowiek powiedział, że uraza ma coś z perwersji. Bo z jednej strony jej nie chcemy, jest w ogóle taka niechciana, ale z drugiej strony dbamy o to, żeby ona była. Bo z jednej strony jest zła i wiemy, że jest niepożądana, ale z drugiej strony sprawia, że mamy jakąś satysfakcję, bo wtedy zazwyczaj tak bywa, że widzimy swoją sprawiedliwość, że to my mamy rację, że to my jesteśmy taka biedna ofiara, a to ten właśnie, ten mąż, ta żona, ten drugi człowiek, on jest niesprawiedliwy, nie ma racji i to jest ten kat. Chyba lepiej się żyje z taką tożsamością ofiary, licząc na współczucie, na zrozumienie i na takie, nie wiem, wiecie, to nasza natura i nasz egoizm i nasza pycha dba o to, żebyśmy się tak czuli. I żeby nie rozliczyć urazy i od razu jej nie wyrzucić. Bo to jest coś, co tak, no czemu żywimy ją, czemu karmimy, czemu chowamy w sercu? No bo coś tam jest, co tak sprawia, że tak może się czujemy właśnie bardziej sprawiedliwie niż ten, kto nam tą krzywdę wyrządził. My tacy dobrzy, mamy rację, a ten niesłusznie. I możemy latami takie urazy w sercu trzymać. Nie wiem, jak długo to trwało u Herodiady, ale ona żywiła urazę i wiecie, uraza musiała swoją pracę wykonać. I jak nie sama, to znalazła taki sposób, żeby przez własną córkę i przez człowieka, męża, z którym żyła, doprowadzić do tego. A król nawet, wiecie, no przecież mógł powiedzieć, kiedyś też jeden brat powiedział, mógł powiedzieć tej córce Herodiady, okej, ale głowa Jana Chrzciciela należy do tej drugiej połowy królestwa. Ja ci miałem dać tą połowę, a ta jest ta druga. Tam nie masz prawa w ogóle życzyć sobie z tej drugiej połowy. Z tej połowy tylko. Był królem, mógł tak powiedzieć. Ale może właśnie się bał tej swojej Herodiady. Tu jest napisane, że ze względu na współbiesiadników i przysięgę, no bo słowo królewskie to słowo królewskie. Zobaczcie, jak dramatyczna w skutkach jest chowana w sercu uraza. W Słowie Bożym wiele jest przykładów. Ja chciałbym jeszcze teraz powiedzieć o pozytywnych przykładach. Chciałbym dwa podać przykłady, podobnie jak dwa negatywne, tak samo dwa pozytywne, z Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. Myślę, że doskonale znamy historię Józefa, syna Jakuba, który mając 17 lat został przez własnych braci sprzedany. Jak tam czytamy, bracia go nienawidzili, bo myślę, że to było wielką urazą dla braci, widząc, że Jakub, tata, najbardziej kocha Józefa. A jeszcze jak ten Józef mówi, że on ma takie sny, że jemu się wszyscy kłaniają, to dla nich to była taka uraza i trzymali to do momentu, kiedy zdarzyła się taka okazja, okoliczność, żeby Józefa, swojego brata, sprzedać. Wcześniej go do studni wrzucili, znamy tą historię, wierzę w to. Wiecie, Józef mimo tego, że doświadczył tyle niesprawiedliwości, tyle mógł sobie zbudować tych uraz w sercu i je pielęgnować. I potem jak trafił do domu Potyfara i sytuacja z żoną Potyfara, potem trafił do więzienia i sytuacja z podczaszym Faraona. 2 lata czekał, aż temu się przypomni, że mu tak dobrze ten sen wyłożył, że wrócił pod czaszy Faraona znowu do swoich obowiązków, na swój etat. Jeszcze może podwyżkę dostał. I potem 2 lata minęły, że sobie przypomniał. No tak, przecież jest ten Hebrajczyk tam w tym więzieniu. Wiecie, kiedy zostaje Józef drugim po Faraonie, nikt nie mógł podnieść ręki ani nogi bez zgody Józefa. Czy mógł wtedy, gdyby chował urazę w sercu, ja się teraz z tą żoną Potyfara rozliczę. Teraz zobaczymy, czy jest na wierzchu. Mógł? Gdyby tylko chował urazę w sercu, to mógł zrobić ją wszystko, co sobie zażyczył. I nikt by się nie sprzeciwił. Kiedy się dał poznać swoim braciom, mógł z nimi też zrobić, co tylko mu się chciało. Gdyby chował urazę w sercu, to jak zareagował? Przytulił każdego z nich i się rozpłakał. I potem nawet, wiecie, bracia też może chowali urazę, ale do końca tego nie załatwili w swoim życiu. Tylko jakoś tak połowicznie. Bo potem, kiedy Jakub umiera, to oni uzgodnili między sobą, myśleli, no tak, dopóki żył tata, no to może Józef był wobec nas jeszcze przychylny, ale teraz to naprawdę nam zrobi koło pióra. Więc trzeba mu powiedzieć, że mamy testament notarialnie sporządzony przez Jakuba, że on sobie zażyczył, żebyś tylko nas dobrze traktował. Tak? Bracia, wy wprawdzie reszcie wielkie zło uknuli wobec mnie, ale Bóg to wszystko w dobro obrócił. Serce Józefa było skoncentrowane na Bogu. On widział Jego wolę we wszystkim. Jego wiara, Jego zaufanie Bogu sprawiało, że żadna uraza w sercu Jego nie miała prawa się zagnieździć, nie miała prawa się zatrzymać. On nie karmił żadnej urazy, nie żywił jej. Wiecie, jak mówi też dalej refren tej piosenki, którą małe TGD śpiewa? Nie chcę żywić urazy, niech ją wykończy głód. Józef chyba znał tą piosenkę, małe TGD. Sprawił, żeby głód wykończył urazę. nie żywił, nie karmił, bo jego serce było skoncentrowane na Bogu. I wierzę, że tą wartością, także którą widzę w Józefie, to jest to, że on wybacza. Niedawno tutaj pastor mówił o przebaczaniu, o wybaczaniu. I drugi przykład pozytywny też z Nowego Testamentu. Bardzo tą historię lubię. Zawsze, ilekroć o niej myślę, to jestem podekscytowany i to mnie porusza. To historia zapisana w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, niewiasty kananejskiej, która miała bardzo wielki problem w swoim życiu. Mieszkała w okolicach Tyru i Sydonu i kiedy dowiedziała się, że Pan Jezus z uczniami tam się zjawił, to od razu wsiadła na swój rower i szybko do Niego przyjechała. I ma pełne nadziei, oczekiwania, że Pan Jezus się nią zajmie. Jak czytamy tutaj, to 15 rozdział i werset 23 Ewangelii Mateusza. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. Zobaczcie, jaka sytuacja. Czy my doświadczyliśmy takich okoliczności, że osoba, na którą liczyliśmy, że właśnie w naszym trudnym położeniu, w naszym udręczeniu, w naszym zmęczeniu, w naszych problemach, które się tak zakręciły, zagmatwały, udzieli nam jakiejś pomocy, rady, nawet nas dobrym słowem wesprze, w ogóle się odezwie do nas i się nie odzywa, to boli. Albo wiecie, jak nie wiem, dzwonicie do pastora, on patrzy i czerwoną słuchawkę naciska. Może wam się zdarzyło coś takiego. No tak, ja tutaj potrzebuję pomocy, a on milczy. Albo on pisze gdzieś tam, a on nie odpowiada. No okej, okay, albo ja na przykład. Tak? Ja z odpowiedziami na maile to mam w ogóle masakra ze mną jest z odpisywaniem. W każdym razie ona ma oczekiwania, Pan Jezus milczy. Czy to jest okolicznością, w okoliczności, w których ona mogła czuć się bardzo urażona? No pewno mogła. I tutaj zaraz jeszcze wchodzą do akcji uczniowie i myślę, że oni trochę tak wyczuli ten klimat, że Pan Jezus milczy, trochę ją ignoruje, lekceważy i oni pochwycili, Panie, odpraw ją. My tak samo jak Ty tutaj widzimy, że to jest w ogóle niepotrzebna osoba, trzeba się jej pozbyć. Odpraw ją, bo woła za nami. Oni jakby weszli na ten sam poziom, chcieli być tacy jak Pan Jezus i wyczuli tego tutaj blusa, że tak powiem, i tak samo chcą robić. I potem Pan Jezus, są cztery takie elementy, które bardzo silnie powinny w niej zbudować urazę. Pan Jezus milczy, uczniowie ją przepędzają, potem dowiaduje się, że jej się nie należy, bo ona ma nie taki paszport, bo powinna mieć paszport z gwiazdą Dawida na tej wierzchniej stronie, a nie jakąś tam grecki, ona syrofenicjanka, greczynka. Do ambasady greckiej, do widzenia, nie tutaj. Nie? Ja nie jestem dla ciebie. I ostatni, najtrudniejszy etap, kiedy dowiaduje się, że jest jak pies. To było bardzo poniżające i bardzo uwłaczające jej godności, jej tożsamości. I mogłaby powiedzieć, Panie, to już przesada. Ja jak szczenie jestem, jak pies. Już mnie tak uraziłeś, że już w ogóle nigdy więcej tu się moja noga nie postanie. Ona mówi, tak, Panie. I Pan Jezus potem mówi, wow, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I jej córka została uleczona od tej godziny. Ja tylko tak sygnalizuję, nie omawiam szczegółowo tych wszystkich tutaj etapów tego budowania w niej płaszczyzny do tego, żeby poczuła urazę, żeby była urażona. Ta kobieta miała wielką wiarę i dlatego nie karmiła, nie żywiła urazy. Ona była skoncentrowana na Panu Jezusie i oczywiście zależało jej na swoim dziecku. Ale wiedziała, że jak pozwoli sobie na urazę wobec Pana Jezusa, to jej świat się zupełnie już zawali. Już nic nie będzie. Albo Jezus, albo nikt. I dlatego wiecie, miałam w sobie tą umiejętność i tą gotowość, taką decyzję i działanie w tym kierunku, nie pozwolić na to, żeby uraza zagnieździła się w moim sercu. Nie dam się urazić. Mów, co chcesz, rób, co chcesz. nie dam się urazić. Nie pozwolę na to. To moja decyzja. Chciałbym, żeby te historie były dla nas z jednej strony przestrogą, a z drugiej strony zachętą do tego, aby zrobić analizę własnego serca i własnej postawy. Jak my reagujemy wobec okoliczności, sytuacji, które mogą w nas tą urazę wywołać. Wiecie, czasami ta skłonność do urażania się jest jakimś stylem życia, że bardzo łatwo się urażamy i strzelamy focha. Ale możemy coś z tym zrobić. Wierzę, że taka bardzo ważna rzecz jest, Pan Jezus o tym mówił, no bo też chciałbym ten przykład Pana Jezusa przedstawić. Czy On nie miał sytuacji, w których mógłby czuć się urażony? Wiecie, no mnóstwo. Na każdym kroku prawie mógł, no tylko podam, wiecie, nie tylko ze strony uczonych w piśmie, faryzeuszy, a Jego uczniowie. Powiedział pewnego czasu w okolicach Cezarei Filipowej do Szymona: idź precz, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I w tym pojęciu jesteś mi zgorszeniem, ten skandalizo, to słowo greckie, zawiera się także ten element obrazy i urazy. Bo Piotr nawet nie zdawał sobie sprawy, ale chciał Pana Jezusa jakby uspokoić, kiedy Pan mówił o swojej śmierci, o swojej męce w Jerozolimie. To mówi: Panie, no wziął go tak za ramię. Panie, no miej litość, przecież dla Ciebie to nie przyjdzie, nie ma takiej opcji. Ty tam do Jerozolimy na tym koniu wjedziesz, tam wszystkich rozwalisz i my pójdziemy za Tobą. Jako przecież jesteś Mesjaszem, no to jak może być inaczej? Nie? Ale zupełnie jego myślenie i to, co powiedział wobec Pana Jezusa. Pan mówi: jesteś mi zgorszeniem. W tym skandalidzo jest element obrazy, jest element urażenia tego, w co Pan Jezus wierzył, był przekonany w posłuszeństwie. Więc miał mnóstwo sytuacji, okoliczności, w których mógł być urażony. Pan Jezus nie chował urazy. On nie dał się urazić. I my powinniśmy wstępować w Jego ślady. I tego, co też On mówił, to jest w Ewangelii Łukasza. Jeszcze przeczytam ten fragment w 17 rozdziale. Pan Jezus mówi tak, 17 rozdział 1 wersetu Łukasza. I rzekł do uczniów swoich: niepodobna, by zgorszenia, skandalidzo, obrazy nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mi, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana: przydaj nam wiary. Pan Jezus tutaj mówi o właśnie skandalidze, o zgorszeniach. One muszą przyjść. I tutaj, wiecie, jakby naturalną chyba też naszą reakcją jest to, że my się bardziej koncentrujemy i bardziej się ekscytujemy tym, że Pan Jezus mówi takiemu, który powoduje to zgorszenie, który sprawia, że ktoś się potyka i upada. Bo to skandalizo także zawiera w sobie tą prawdę, że to jest rzucanie kłód pod nogi albo budowanie czy kopanie pod kimś dołu, żeby do tego dołu wpadł. Żeby lepiej kamień młyński do szyi. I tak myślimy, no jaki ten kamień młyński duży może, nie? Teraz do jakiej wody, z jakiej wysokości go zrzucić? Ale Pan Jezus mówi tutaj: wy się miejcie na baczności. Nie myślcie o tym, który powoduje to zgorszenie, ale pomyśl o sobie, jak ty reagujesz, jaka jest twoja postawa. Pilnuj samego siebie, żebyś to ty nie pozwolił na to, aby dać się zgorszyć, aby dać się urazić. I tutaj uczniowie, moglibyśmy tu jeszcze też tutaj, wiecie, tą matematykę, bo ja tutaj nie liczyłem słów, ale liczyłem inne rzeczy. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie, ile razy mam odpuścić? Ostatnio też pastor o tym mówił. Jak przeciwko mnie mój brat grzeszy? Że aż 7 razy? Pan Jezus mówi: nie mówię ci 7, ale 70 razy 7. O czym to mówi ta matematyka? 70 razy 7? 490 razy. W ciągu dnia. Doba ma 1440 minut. 24 razy 60 minut, 1440 minut. I teraz jak podzielimy to na 490, to wychodzi, że co 2,9 minuty powinniśmy odpuszczać. W ciągu doby. No i nie spać. Co 3 minuty, według tego, co Pan Jezus mówi, powinniśmy mieć gotowość i chęć i sprawność, aby przebaczać, aby odpuszczać. Czyli tak naprawdę bez końca. Wiecie, to jest sposób na to, żeby nie pozwolić, żeby uraza w naszym sercu się zadomowiła. Jeżeli się pojawi, wchodzi do serca i czujesz, chyba każdy z nas potrafi to od razu zaobserwować i poczuć, kiedy jesteś urażony. Nie pozwól. Okej, poczekaj te 3 minuty. Ale po 3 minutach idź i szukaj pojednania. Albo wybaczaj. Wybaczaj. Nie trzymaj w sercu. Nie chowaj tego. Bo to cię zabije. A jeszcze wokół ciebie wielu innych. Hebrajczyków 12 rozdział mówi o korzeniu goryczy. Wiecie, korzeni nie widać. Ja dopiero jak zbieram ziemię, to dopiero widzę korzenie. One są głęboko. I ten korzeń goryczy jest w sercu. Często go nie widać. Jak w przypadku Absaloma 11 lat nie było widać. Ale on wyjdzie. I nie tylko osoba, która to w sercu pielęgnuje, ale jeszcze wokoło wielu innych będzie pokalanych. I to też tutaj jeszcze wynika, co uczniowie mówią do Pana Jezusa, mówi o ich wierze. Panie, przydaj nam wiary. Wiecie, wierzę, że to jest też niezwykle trudne dla nas, bo chyba nieraz się zmagaliśmy z tym, no żeby jak ktoś nas tak głęboko, tak mocno urazi, żeby od razu mu wybaczyć. No czasami nie jesteśmy w stanie, prawda? I trzeba czasu i jakoś to przetrawić, przeżyć, żeby... Ale przebaczenie nie jest związane też z uczuciami i emocjami. To jest decyzja, a decyzja powiązana z wiarą. Ktoś mówi, Panie, przydaj nam wiary. Jak wierzymy, że Chrystus nam wybaczył, to ze względu na to, że Chrystus mi wybaczył, to ja będę wybaczał innym. Nie dlatego, że czuję, że mam emocje, że lubię mniej, bardziej tego brata, tą siostrę, ale ze względu na to, że wierzę, jak pisze Paweł w liście do Kolosan, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. I w to wierzysz? Że Chrystus tobie odpuścił? Że szelał swoją krew za twoje grzechy? To jak tak wierzysz, to niech ta wiara będzie podstawą do tego, żebyś także ty odpuszczał i nie chował w sercu urazy. Nie dokarmiaj urazy. Amen. Powstańmy do modlitwy.